Witamy wszystkich na dzisiejszym naszym zebraniu, zarówno tych, którzy tutaj są na sali, jak i naszych internetowych słuchaczy. Zgodnie z zapowiedzią, wykład, którym chciałem się dzisiaj z braterstwem podzielić, będzie zatytułowany Gdzie skarb Twój, tam i serce Twoje. I za podstawę będziemy mieli słowa naszego Pana zapisane w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale w wersetach od 19 do 21. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, wersety od 19 do 21. I czytamy sobie, czytamy takie tam słowa. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce. Tak więc, gdzie skarb twój, tam i serce twoje. Będziemy dzisiaj mówili o skarbie i o sercu, tak jak mówi nasz werset. Co to takiego skarb? No, skarb to jest to coś, co sobie cenimy, wysoko oceniamy. Coś, do czego lgną nasze uczucia. Coś, co sprawia nam szczególną przyjemność, radość, jest dla nas powodem do zadowolenia. Coś, co kochamy. Można powiedzieć, że w takim skarbem, w takim przymieniu bardziej tutaj przenośnym, bo wiadomo, skarb w znaczeniu literalnym to najczęściej są jakieś kosztowności, złoto czy rzeczy wartościowe w innej postaci. Natomiast skarbem mogą być też rzeczy nierealne, nie mające bytu. Jest to po prostu coś, co sobie cenimy. Tak? Można powiedzieć, że takim skarbem to nasze myśli, plany, nadzieje i marzenia, coś, co daje nam natchnienie w życiu, coś, co jest dla nas inspiracją, siłą motywującą, coś, co pobudza nas do energicznego działania, wytrwałości, znoszenia trudów, a wszystko po to, by osiągnąć nasz skarb. Czyli to, co sobie ktoś wysoko ceni, to zdobyciu tego poświęca swój czas, swoje talenty, swoje zdolności, swoje zasoby materialne. I bardzo niewielu jest takich ludzi, którzy by żadnego skarbu nie mieli, bo każdy człowiek sobie coś ceni. Ten skarb może być literalny, czyli mający byt w tym świecie, czyli na przykład dla wielu ludzi skarbem jest bogactwo, pieniądze, majątek, rzeczy realne, istniejące, ale równie dobrze tym skarbem są rzeczy takie mniej uchwytne, nie mające własnego bytu istnienia, takim jak na przykład sława. Dla wielu jest skarbem. Bardzo by chcieli zdobyć sławę, by być sławni. Z takim skarbem może być kariera zawodowa, pozycja społeczna. Tutaj w przypadku ludu Bożego to takim skarbem może być stanowisko w ludzie Bożym, którzy mają właśnie takie aspiracje, że chcieliby kimś być, diakonem, starszym zborowym, czy jeszcze kimś innym, zajmować jakąś funkcję, która przynajmniej w ich mniemaniu no, czyni ich takimi ludźmi, no, zależnie na to patrzą, lepszymi, albo zacniejszymi, albo wybitniejszymi. Czyli, bo to jest inna pozycja społeczna. W danym może się różnie przejawiać, zależnie od danej grupy społeczeństwa, o której mówimy. Takim skarbem może być władza, dom i rola, bydło, przyjaciele, swój wygląd, czyli uroda, zdrowie, rodzina, dzieci, mąż, żona, rodzice, kwiaty, ptaki, zwierzęta, samochód, interesy, firma, którą ktoś prowadzi, albo nawet ktoś sam dla siebie może być swoim skarbem, bo siebie ceni najwyżej, swoje pragnienia, to co ma, czy to co chciałby mieć, ceni najbardziej, sam dla siebie jest skarbem. Krótko mówiąc, możemy powiedzieć, że to co zajmuje najwięcej miejsca w naszym sercu jest naszym skarbem. No i to widać wtedy, że ktoś sam może być takim skarbem dla siebie, bo ciągle myśli o sobie, o swojej wspaniałości, o swojej wielkości, o swojej zacności i zachwyca się samym sobą. To nawet zjawisko zbadane w psychologii świeckiej, takie coś nazywa się narcyzm. Że ktoś jest, mówi się nawet czasami w języku, że ktoś jest narcyzem, czyli zakochany sam w sobie. Tutaj i to jest jego, on sam dla siebie jest wtedy takim skarbem. Więc większość ludzi jakiś skarb posiada i daje z siebie wszystko, by ten skarb zdobyć. Ten, kto szuka bogactwa, to możemy powiedzieć, wstaje wcześnie rano, i późno się kładzie spać. Ciężko pracuje cały dzień, układa plany, rezygnuje z przyjemności, a to wszystko po to, by osiągnąć swój cel, jakim jest zdobycie bogactwa. Gdyby go spytać, to najczęściej odpowie, że nie dba o pieniądze, że pieniądz nie jest jego bogiem, jednak zwodzi samego siebie, bo czyny mówią głośniej niż słowa. Dla innego honor czy szacunek są najważniejsze i właśnie o to zabiega. Ani pieniądze, ani nic innego nie jest w stanie kupić jego honoru. Jego dewizą jest: dobre imię jest więcej warte niż największe bogactwo. I mówi, że zostawię rodzinie spuściznę honoru. Tak jak inni, dla których bogactwo jest największą wartością, to mówią, że zostawią majątek swojej rodzinie, a ktoś taki to zostawię spuściznę honoru, czyli zacne imię szanowane w danym środowisku. Jeszcze inny szuka przyjemności w życiu, czyli chce się dobrze bawić, zaznać jak najwięcej przyjemności w tym życiu. Dla wielu takich to kufel piwa w knajpie, w gronie kumpli, to ideał powodzenia i szczęścia. Daj takiemu przyjemności, wesołość, zabawę, a odda ci wszystko, co ma. Swój czas, pieniądze, nierzadko i honor. Jeszcze inny szuka sławy. A biznes, sztuka wojenna, nauka czy religia są jedynie dla niego schodami, po których spina się do osiągnięcia swego celu, czyli aplauzu ludzi, czyli sławy. Dla kogoś innego jego gospodarstwo rolne, poza którym świata nie widzi, jest skarbem, poświęca mu cały swój czas, wszystkie pieniądze inwestuje w jego ulepszanie. Można powiedzieć, że czasami haruje jak wół od rana do wieczora i literalnie, w dosłownym znaczeniu tego słowa, zakopuje swoje talenty w ziemi. Dla jeszcze innego rodzina lub przyjaciele są najważniejsi. Dla ich zadowolenia, wygody i komfortu zrobi wszystko. Dla męża czy też żony zrobi właśnie wszystko, by zadowolić go czy też ją, uczynić szczęśliwym. Podejmie wszelkiego rodzaju wysiłki, zrezygnuje z wszystkiego, rzuci prawdę na przykład i wyprze się Boga, byle zadowolić męża i żonę. Takie przypadki zdarzały się, że wśród tych, którzy poznawali prawdę czy w niej byli, że właśnie rezygnowali z prawdy i nawet z wiary w Boga po to, by przypodobać się swojemu małżonkowi, którzy tego od nich oczekiwali i wymagali. Jeszcze inny miłuje samego siebie ponad wszystko. Lubi pieniądze, luksusy, bo są dla niego użyteczne, przychylnie myśli o żonie czy dzieciach, ponieważ też się przydają w życiu, ale w rzeczywistości czci samego siebie. Miłuje lekkie, łatwe życie i zrobi wszystko, by je takim uczynić. Dla jeszcze innego interesy, biznes lub kariera zawodowa są skarbem, któremu poświęca całe swoje życie i nie ma czasu na nic innego. Tutaj podałem szereg takich przykładów różnych ziemskich skarbów. Można je podsumować w ten sposób, że wszystkie te cele czy też skarby są nietrwałe i ulotne. Ulegają zniszczeniu. Mól i rdzaje niszczą, tak jak nasz Pan mówi o takich ziemskich skarbach. Mól i rdzaje niszczą. Jeśli one wypełniają nasze serce, są naszym skarbem, to nasze szczęście odczuwane w oparciu o takie skarby może w każdej chwili przeminąć, a życie zostać spustoszone, a my możemy pogrążyć się w otchłań smutku. Takie rzeczy się dzieją, że te właśnie skarby ziemskie przemijają, zwłaszcza gdy dochodzi do jakichś kryzysów. Był w świecie w 1929 roku wielki krach, który pogrążył całą tę cywilizację zachodnią w kilkuletnim kryzysie. Ileż to wtedy było samobójstw ludzi, którzy stracili cały majątek. To takie rzeczywiście szokujące przeżycie. Jednego dnia od iluś tam lat jesteś milionerem, a tu nagle jednego dnia stajesz się zerem. Nie ma nic. To, co te twoje papiery wartościowe, które miałeś ulokowane w jakichś firmach, nagle okazuje się, że jeszcze wczoraj były warte miliony, dzisiaj nie są warte nic. I nie masz nic. To rzeczywiście można popaść w depresję, czy nawet chcieć ze sobą skończyć. Czy też bliżej naszych czasów był kryzys finansowy w 2007 roku, który doprowadził do, zwłaszcza u tych bogatszych ludzi tego świata, do wielkich strat. tutaj finansowych, którzy też właśnie mieli polokowane w różnych papierach wartościowych, i tu nagle okazało się, że one są dużo mniej warte. To nie był tak wielki krach jak ten z 29 roku, że spadło do zera, ale że stracili. Wczoraj jeszcze jego majątek był o kilkadziesiąt miliardów dolarów większy, czy kilkaset milionów dolarów większy, a dzisiaj to jest warte grube setki milionów, czy nawet miliardy mniej. Był też kryzys wywołany przez COVID-19 w jeszcze bliższych tam czasach, który także doprowadził do bankructwa co niektórych, bo niektóre branże przecież bardzo ucierpiały z tego powodu, doszło do pogorszenia życia takich ludzi, którzy nie mogli już zarabiać w tych swoich branżach z powodu obostrzeń, jakie obowiązywały w związku z COVID-19. Tam można powiedzieć, że wielki majątek gromadzony przez całe życie potrafi przepaść w zawieruchach, wojnach, a w przyszłości nie tak odległej przepadnie w zamęcie anarchii, w której pogrąża się świat, i to już dzisiaj widzimy, że się w niej pogrąża, a będzie jeszcze gorzej, ta anarchia będzie jeszcze większa, bo to dopiero jej początki. Można by tu przy tej okazji zacytować przypowieść naszego Pana z Ewangelii Łukasza, 12 rozdziału od 16 do 21. W Łukasza 12 rozdział od 16 do 21 czytamy takie słowa. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło i rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich. I rzekł, uczynię tak. Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje i powiem do duszy swojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. I ta właśnie końcówka jest warta podkreślenia. W Bogu bogaty. Przypowieść ta zachęca do tego, żeby być niebogatym w skarby tego świata, ale żeby być w Bogu bogatym, bo nasz Pan ukazuje właśnie przemijalność życia człowieka, że człowiek nie wie, jak długo będzie żył. Podaję przykład tego bogacza, który właśnie był bogaty, ale pewnego roku jego pola obrodziły dużo bardziej. Więc pomyślał sobie, że jest dużo, że jest bardzo bogaty i że w sumie ma zabezpieczenie na wiele lat swojego życia. To, że pola obrodziły mu bardziej, to zapewne nie było dziełem przypadku, tylko było dziełem tego, że on bardzo się starał o to, bo takie rzeczy rzadko kiedy same z siebie się dzieją. Trzeba zadbać o to, więc można mniemać, że skoro w tym roku pola obrodziły mu bardziej niż w poprzednich, to on po prostu się bardziej starał o to, bardziej zabiegał, no i później chciał się cieszyć z owoców swojej pracy. Dość naturalna ludzka reakcja i w sumie nie ma nic złego, bo człowiek ma prawo do tego, by cieszyć się z owoców swojej pracy, ale chodzi o to, że on zaczął pokładać w tym ufność. Tymczasem nasz Pan mówi, że umrze już tej nocy i co mu po tym jego ogromnym wysiłku, jaki wynałożył, by zwiększyć swoje dochody i zgromadził sobie wiele skarbów na ziemi, a nie był w Bogu bogaty. Bo żeby zgromadzić skarby dla siebie na ziemi, no najczęściej trzeba o nie zabiegać. I te, w ogóle, żeby zdobyć cokolwiek, trzeba o to zabiegać, trzeba się trudzić. Potrzebny jest wysiłek z naszej strony. I tak samo wysiłek jest potrzebny do tego, by być w Bogu bogatym. I nie można mieć i jednego, i drugiego. Najczęściej jest to trudne do pogodzenia. O tym mam jeszcze w dalszej części wykładu wspomniane więcej. Ale tutaj przy okazji tej przypowieści, jej zakończenia, tej konkluzji, jaką nasz Pan wyciąga z tej przypowieści, tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogatym. To oczywiście nie rozumiemy z tego, że ten, kto jest w Bogu bogatym, to będzie żył wiecznie, albo nawet, że będzie żył bardzo długo, tylko nasz Pan pokazuje, że to bogactwo ziemskie, jakie ktoś ma, to tylko do jego śmierci trwa. A ta śmierć może przyjść nagle, niespodziewanie może zaskoczyć tą osoby. No i wiemy, że są tacy ludzie, którzy nagle umierają, nawet bez jakiegoś takiego, bez konkretnej choroby, która by się wcześniej dręczyła, siedzą normalnie z rodziną przy posiłku i niektórzy umarli podnosząc łyżkę z zupą do ust nagle. Bo nagle z olbrzymi zawał serca i w ułamku sekundy można umrzeć, czy z jakiegoś innego powodu. No i wtedy te wszystkie ziemskie bogactwa się kończą, bo w przyszłości nikt nie będzie miał praw do tego, co za tego życia zgromadził sobie tutaj na ziemi, bo po jego śmierci te rzeczy należały już do kogoś innego. I tutaj było, a i wcześniej ktoś był właścicielem tych pól przed nim i po nim jest ktoś, więc tutaj to w żaden sposób nie będzie u mnie te tytuły własności z tego świata w przyszłym świecie nie będą uznawane w żaden sposób i tego bogactwa nie można przenieść ze sobą na przyszłe życie. A nasz Pan kontrastuje to z kimś, kto jest w Bogu bogaty. W jaki sposób można być w Bogu bogatym? No nie poprzez zgromadzenie olbrzymich areałów ziemi, nie poprzez zgromadzenie budynków, nie wiadomo to ile nieruchomości, pałaców czy innych domów, nie poprzez zgromadzenie złota, srebra czy innych kosztowności. W Bogu można być bogatym w taki sposób, co Bóg uznaje za bogactwo, a Bóg za bogactwo uznaje rozwój duchowy człowieka, jego charakter, wypracowane owoce Ducha Świętego w jednostce, to Bóg uznaje za bogactwo. No i czym to bogactwo? Ktoś mógł zapytać, to co? No to czy to bogactwo też nie jest tak samo jak tamto, tylko do śmierci ktoś umiera i co mu po tym bogactwie? No jest różnica, bo to bogactwo w postaci rozwoju duchowego zostanie przywrócone. Dlatego warto, Biblia nie tylko w tym miejscu, ale i apostoł Paweł w swoich listach później także pisze o tym, że bogactwo duchowe, rozwój duchowy jest jedyną rzeczą, którą można przenieść na tamten świat. To, co jest na tej ziemi, jest nietrwałe, przemijające i nie można tego przenieść do życia przyszłego. Natomiast wypracowany charakter, swój rozwój duchowy można przenieść do życia przyszłego. I dlatego, bo wypracowywanie, trudzenie się dla zdobycia bogactwa duchowego, czyli tego bycia bogatym w Bogu, jest rzeczą dużo lepszą, bo jest to trwalsze bogactwo, bogactwo, które będzie procentowało także w przeszłości, a nie jest też tak, że w obecnym życiu nic nie daje. Daje bardzo dużo już w tym życiu, bliska społeczność z Bogiem, życie z Nim, chodzenie z Nim w swoim życiu, a dlatego jeszcze będzie procentowało w przyszłości. Dlatego nasz Pan tutaj to kontrastuje, te skarby dla siebie, a bycie bogatym w Bogu, pokazując, że warto być bogatym w Bogu. Gdybyśmy jeszcze na chwilę wrócili do tych skarbów ziemskich, to i właśnie zastanowili się nad ich nietrwałością, to zobaczymy, jak łatwo mogą one się zmienić. Pozycja społeczna przecież też jest nietrwała. Zmieni się rząd i to już wystarczy. Już nie jesteś wojewodą, jak to niedawno w naszym kraju się mogli przekonać. Dotychczasowi wojewodowie, zmienił się rząd i są nowi wojewodowie. Tutaj pojawiają się nowi kuratorzy i w ogóle wiele innych stanowisk jest obsadzane przez innych ludzi i straciłeś swoją pozycję społeczną. Tak samo przyjaciele, którym ufaliśmy przez długie lata, mogą odwrócić się od nas, a nawet nas zdradzić. Rodzina czy też dom się rozpada, bo każdy idzie w swoją stronę. A poza tym wkracza śmierć i rozrywa nawet najczulsze związki. Dzieci, którym rodzice oddali wszystko i które uczynili swoim skarbem, potrafią się od nich odwrócić i nie chcą ich znać, udzielić wsparcia w starości. Tak przecież bywa. Mąż czy żona, która była czyimś skarbem, którą ktoś kochał najbardziej w całym swoim życiu, może porzucić swoją żona męża czy mąż żonę i znaleźć sobie nowego partnera czy partnerkę. I jakie cierpienie i ból odczuwają wtedy ci, którzy niemądrze składali sobie skarby na ziemi, a nie w niebie. Więc tak oto wielkie nadzieje, jakie można było pokładać w ziemskich skarbach, w krótkim czasie mogą zmienić się w popioły. I wielu na własnej skórze się o tym przekonało, że mól zniszczenia i rdza czasu psują te dobre ziemskie rzeczy. Sam upływ czasu sprawia, że doczesne błogosławieństwa ustają, a czasami można je utracić jeszcze szybciej, bo złodzieje podkopują i kradną ziemskie skarby. Wojny i zawieruchy niszczą ziemskie bogactwa i to na wojnach niektórzy się dorabiają majątku, a inny majątek tracą. A w jaki sposób to działa? Pamiętam kiedyś brytyjski brat Scale opowiadał taką historię, historię swojej rodziny i opowiadał o tym, jak jego rodzina podczas II wojny światowej straciła fabrykę motocykli, którą posiadała. Mówi, jego dziadek założył tą fabrykę. Fabryka dobrze prosperowała, działała, ale przyszła II wojna światowa. Wielka Brytania była bombardowana, zwłaszcza dzielnice przemysłowe były niszczone na południu Anglii i tak samo ich fabryka została zbombardowana, doszczętnie zniszczona, no i stracili. Nikt im pieniędzy za to nie oddał, że ich fabryka została przez wroga zbombardowana i zniszczona. I tak z bogatych fabrykantów stali się ubogimi ludźmi, jego rodzina, bo w taki sposób to działa. Co wtedy zostaje, jeżeli ktoś takie ziemskie rzeczy czynił swoim skarbem? Pustka, strapienie, przygnębienie, utrata sensu życia. Takie są cierpkie owoce czynienia sobie skarbów z ziemskich rzeczy. Nasz Pan mówi, że właśnie takich ziemskich skarbów szukają poganie. To mamy z jego słowa z Mateusza 6,32, gdzie on mówi, że tego wszystkiego poganie szukają. Tych różnych ziemskich rzeczy, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym się będziemy przeodziewać, to jest w tym ciągu myślowym te słowa, że tego wszystkiego poganie szukają. No i wiemy, że tak jest. Ludzie niewierzący żyją takimi rzeczami. No jest to nawet zrozumiałe, że żyją takimi rzeczami, bo człowiek musi czymś żyć, a jeżeli nie ma żadnej wyższej perspektywy, nie dostrzega świata duchowego i całą nadzieję pokłada w tym życiu, to jest całkowicie zrozumiałe, nawet rozsądne i logiczne, że żyje takimi rzeczami, bo nic lepszego nie widzi. Człowiek stara się żyć najlepszym tym, co widzi, co ogarnia, co mu jego umysł podpowiada. A jeżeli nie rozumie rzeczy duchowych, bo jak pisze apostoł Paweł, że te rzeczy, które są z Ducha Bożego, są dla nich głupstwem, no to żyją tym, co im wydaje się być mądrością, czyli tymi ziemskimi rzeczami, bo nie są w stanie dostrzec duchowych rzeczy, jako że brakuje im wiary. A tak jak apostoł Paweł pisze w jednym ze swoich listów, że wiara nie jest rzeczą wszystkich, czy też nie jest rzeczą każdego. Innymi słowy chcę powiedzieć, nie każdy jest w stanie żyć wiarą. No i to bardzo jest rozsądne spostrzeżenie, bo rzeczywiście tak jest. Tak nawet było już w czasach apostoła Pawła, gdzie wiara była dość powszechną rzeczą w ludzkości. Ludzie wtedy powszechnie wierzyli różnego rodzaju bóstwa, na siły nadprzyrodzone. Dzisiaj ta wiara zanika, bo dzisiaj jest zastępowana przez wiarę w ten świat albo przez wiarę w samego siebie, a nie w jakąś nadprzyrodzoną siłą, jakkolwiek by ktoś ją nie nazywał, a już tym bardziej rzadsza jest wiara w prawdziwego Boga. Więc takimi rzeczami żyją ci, którzy nie widzą niczego lepszego. Tutaj używając słów pieśni numer 150 moglibyśmy powiedzieć, że niech idą swoją drogą, która pieśń niech swoją drogą idzie świat. Niech tak postępują, skoro nie potrafią lepiej. Ale przejdźmy do tego, co nas najbardziej interesuje. A co z nami? A czego my szukamy w życiu? Skarbów ziemskich czy skarbu niebieskiego? Szczęścia ziemskiego czy rozwoju duchowego? Czy szukamy życia lekkiego, prostego i przyjemnego oraz ziemskiej szczęśliwości? Czy też ciągle przypominamy sobie o tym, a przypominać trzeba, bo mamy zwykłą ludzką skłonność, by o tym zapominać i trzeba sobie o tym przypominać, co jest celem naszego życia. Jeden z chrześcijańskich mężów Bożych, którzy ogłosili i pisali na te tematy, napisał tak. Ustawicznie powtarzaj sobie, jaki jest cel twojego życia. Przeznaczeniem człowieka nie jest szczęście ani zdrowie, lecz świętość. Przeznaczeniem człowieka nie jest szczęście ani zdrowie, lecz świętość. Jeżeli mamy przeznaczeniem człowieka, no człowieka Bożego. Tutaj byśmy powiedzieli tego, kto chodzi z Bogiem, bo człowiek, który nie jest religijny, nie jest człowiekiem wierzącym, no to właśnie w szczęściu ziemskim, czy w zdrowiu, czy w bogactwie upatruje najwyższe wartości. Natomiast chrześcijanin powinien najwyższą wartość, swój cel do osiągnięcia, to powinien właśnie za taki cel uważać świętość. No, a świętość można zastąpić synonimem doskonałość, a doskonałość powstaje z rozwoju duchowego, więc mówimy o jednym i tym samym, używając różnych słów, by tą myśl właśnie wyrazić. I taki jest cel naszego życia i powinno być to skarbem naszego życia, tym, co sobie najbardziej cenimy. Podobną myśl wyraża apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, w wersetach 15 i 16. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Tu też jest podany właśnie ten, innymi słowami, cel życia chrześcijanina, by być świętym, dążyć do świętości, bo Bóg, którego wyznajemy, jest świętym. Dlatego warto zastanowić się nad tym, czy nasz skarb jest rzeczywiście w niebie, czy też może na ziemi. Akurat ten okres czasu, w którym jesteśmy obecnie, mam na myśli, że kończy się jeden rok, bo dzisiaj mamy ostatni dzień 2023 roku i rozpoczynający się nowy rok są dobrą okazją do refleksji. Wiele firm, wiele, nawet jeżeli chodzi o firmy jakieś większe, to wszystkie na koniec roku robią podsumowania, rachunki zysków i strat, opracowują raporty finansowe, co przyniosło im zyski w danym roku, co przyniosło im straty, z jakim wynikiem kończą dany rok. Czy to był rok, w którym firma przyniosła ogólnie przez te 12 miesięcy zyski, czy raczej skończyła ze stratami. My możemy sobie zrobić takie duchowe podsumowanie z tego roku, jaki to był rok naszego życia i co było dla nas skarbem w tym roku. Czy szukaliśmy skarbu w niebie i tam staraliśmy sobie właśnie odkładać ten skarb, czy też staraliśmy się gromadzić przede wszystkim skarby tutaj na ziemi. A może staraliśmy się gromadzić wiele skarbów, niektóre na ziemi, a inne w niebie. No niestety w taki sposób nie da się działać, to jest tylko zwodzenie samego siebie, a dość powszechna praktyka wśród ludzi, którą wyraża polskie przysłowie mówiące, że Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, czyli jednemu i drugiemu, żeby nie skupiać się tylko na jednym celu, tylko tak starać się za dużo osiągnąć. A nasz Pan przecież powiedział w Ewangelii Mateusza 6,24, że nikt nie może dwom Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego się trzymać będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie, bo jest sprzeczność, konflikt interesów między nimi. Tak nasz Pan powiedział, przez mamonę mamy na myśli tutaj te bogactwa tego świata i bardzo szeroko pojęte wszelkie bogactwa, nie tylko te literalne, dosłowne, fizycznie istniejące, tylko na przykład te, o których wspominałem, sława, dobre imię i tym podobne, także no, można by tutaj włączyć mamonę, czyli wszystko to, co może dać świat. Jest to sprzeczne, zwłaszcza szczególnie sprzeczne było w wieku Ewangelii, gdy rozwijał się Kościół Boży, to ta sprzeczność była tak wielka, że to było rzeczywiście kompletnie niemożliwe służyć Bogu i mamonie. No i zresztą słowa te nie straciły swojej aktualności i w dzisiejszym czasie. Doświadczenie uczy, że sukces można osiągnąć, koncentrując całą swoją uwagę i zdolności na jednym wybranym celu. Dlaczego? No bo życie człowieka jest zbyt krótkie, a jego zdolności i władze umysłowe są zbyt ograniczone, by osiągnąć wiele celów, by zdobyć więcej niż jeden skarb. Powiedzenie ludzkie, przysłowie polskie mówi, że jak ktoś jest za bardzo do przodu, to mu z tyłu brakuje. Bo jeżeli ktoś się zaangażuje bardzo w jedną dziedzinę, to w innych dziedzinach no po prostu odstaje od normy. Czasami nawet to spotykało, jest to charakterystyka niektórych wielkich naukowców, którzy w swojej dziedzinie byli bardzo wybitni, a natomiast w innych sprawach potrafili być poniżej przeciętnej. Tutaj mogę zacytować przykład, który być może już kiedyś mówiłem, nawet o jednym ze swoich wykładowców z czasów studiów, który miał z nami kiedyś wykłady z psychologii. Był bardzo wybitnym człowiekiem z tej psychologii, miał wiele różnych prac napisanych, od jego nazwiska były różne teorie w psychologii nazywane, bo on to opracował, te zagadnienia. Jak przychodził na te wykłady do nas, to mówił bardzo sensowne, bardzo ciekawe i logiczne wykłady. Ja podziwiałem go zawsze z tego, że on przychodził na tą katedrę, stawał i zaczynał mówić. Bo niektórzy to stawali na katedrze, głowa w dół i tej głowy przez 45 minut nie podnieśli, bo non-stop czytali i to jeszcze takim znudzonym głosem to, co napisali sobie wcześniej albo to, co napisali wiele lat temu i co roku odklepywali. Natomiast on nie miał żadnych notatek. On z głowy mówił. To można powiedzieć, wielki umysł. Co za pamięć trzeba mieć, żeby mieć wszystko w głowie. I to on naprawdę nie mówił jakieś bajki, tylko mówił konkretnie i w sposób bardzo ciekawy i logiczny. Z tym. Ale na którymś z wykładów się przyznał do czegoś takiego. Czy może być, był bardzo do przodu w tej dziedzinie, ale na którymś z wykładów się przyznał, że jego żona nie może zrozumieć, jak on może pójść na uniwersytet, stanąć za katedrą i sensownie mówić z głowy, bo przecież jak ona go wyśle do sklepu, żeby pięć rzeczy kupił, to on trzy zapomnie, bo nie jest w stanie zapamiętać, a natomiast tutaj mógłby sensownie mówić długie godziny w swojej dziedzinie, bo tego nie zapomina, no bo on na tym swoim życiu jest skupiony, brakuje mu z tyłu. W takich rzeczach przyziemnych. Większość ludzi, jak ma kupić pięć rzeczy do sklepu, to raczej nie zapomina. No ale z drugiej strony większość ludzi postawić za katedrą i kazać im mówić na jakiś zaawansowany temat, to nie posiada nawet wiedzy na ten temat. A są też tacy, którzy nawet jak pakują w siebie tą wiedzę, to później staną za tą katedrą i też nie są w stanie jej w sposób zrozumiały przekazać dla innych. A żeby to jeszcze robili w sposób ciekawy, to jeszcze mniejsza liczba osób takich jest. Mogą mieć wiedzę, ale nie potrafią jej przekazać. Więc jeden cel w życiu. Nie można być geniuszem we wszystkim. Jak ktoś jest bardzo dobry w czymś innym, to jest rzeczą oczywistą, że będą pewne rzeczy, w których będzie słabszy nawet od przeciętnych. Dlatego nie da się zrealizować wielu celów. Tak też mówi i Pismo Święte w Mateusza, 13 rozdziale, wersyta 45 i 46, gdzie mamy tą przypowieść o perle kosztownej. Mateusza 13 rozdział, wersety 45 i 46, gdzie czytamy takie słowa. Dalej, podobne jest królestwo niebios do kupca, szukającego pięknych pereł, który, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. I tą perłą, cóż jest tą perłą? No tą perłą to jest podobne jest Królestwo Niebios, mówi nasz Pan, czyli Królestwo Niebios jest jak taka perła. Moglibyśmy powiedzieć nagroda w Królestwie Bożym, to jest tą perłą. I wszyscy, którzy chcieliby zdobyć tą perłę, czyli nagrodę w Królestwie Bożym, muszą sprzedać wszystko, co posiadają z ziemskiego życia i z ziemskich przywilejów. Oczywiście sprzedać Bogu, czyli poświęcić się Bogu. Muszą to oddać Bogu i jak gdyby za tą cenę nabyć tą perłę drugocenną. I tutaj brat Russell w jednej ze strażnic zaznacza, że by kupować, musimy poświęcać i dawać czas, siły żywotne, studiowanie. Każdy dzień będzie przynosił sposobności do oddania czegoś, co samolubny, cielesny umysł będzie uważał za coś cennego. To jest właśnie kupowanie takiej perły. I warto podkreślić, że kupowanie tej perły nie jest aktem jednorazowego zakupu i jednorazowej sprzedaży. Sprzedawać wszystko, co mamy i kupować perłę Królestwa Bożego musimy każdego dnia. Tak, by na koniec życia perła była nasza. Jej ceną jest wszystko, co mamy i co przez całe życie mieć będziemy. To jest właśnie cena tej perły i jak chcemy ją zdobyć, musimy ją kupować przez całe swoje życie. Bo skarbem, którego my szukamy, czy też powinniśmy szukać, jest życie wieczne jako część przedtysiącletniego nasienia Abrahama i składamy sobie ten skarb w niebie. Zastanawiając się nad skarbami, czy też celami, jakie świat sobie stawia, bogactwo, zaszczyty, sława, urzędy, władza i przyjemności i tym podobne,
no to oczywiście uświadamiamy sobie, że są one z tych, które mól i rdza czasu wkrótce zniszczą. Zdajemy sobie sprawę, że zmagający się ucisk zmiecie większość z nich. Możemy się radować, jeśli nasze serca nie przylgnęły do nich tak bardzo, iż oddajemy im cześć i uważamy za wszechmiar godne pożądania. Lecz warto się zapytać, czy rzeczywiście tak jest, bo serca ludzkie są zwodnicze. Chyba Jeremiasz 20, rozdział 9, werset o tym mówi, albo nie, bo to z pamięci. To na pewno tak mówi prorok Jeremiasz, ale nie wiem, czy to akurat dokładnie w tym wersecie, bo może mi się skojarzy ten namiar na inny werset, ale mówi, że najprzewrotniejsze jest serce ludzkie. Któż je pozna? Potrafi bardzo łatwo człowieka zjeść i człowiek może żyć w przekonaniu sam dla siebie i przekonywać o tym innym, że prowadzi jeden rodzaj życia, że sobie ceni to czy tamto, a rzeczywistość może być inna. Więc można poddać siebie testom różnym, by samemu dać sobie sprawdzić, jak to w rzeczywistości jest. Bo my możemy uważać, że mamy ten skarb w niebie i tu się na nim koncentrujemy, ale zastanówmy się, czy nasi sąsiedzi, czy szerzej pojęci bliźni nasi, którzy obserwują nasze życie, widzą nasze życie, to czy oni też dochodzą do takiego wniosku, że my sobie cenimy coś, czego oni nie do końca rozumieją, czy też twierdzą, że jesteśmy podobni do nich, zauważają i zużywamy wszystkie nasze siły i talenty po to, by zdobyć ziemskie skarby. Bo jeżeli by oni uważali, że w sumie jesteśmy tacy jak oni i żyjemy tak samo jak oni, mamy takie same cele i aspiracje jak oni, a my uważamy, że mamy inne, no to ktoś tutaj jest zwiedzony, ktoś jest w błędzie. I teraz, czy oni są zwiedzeni, czy też my jesteśmy zwiedzeni odnośnie tego, co jest naszym prawdziwym celem w życiu? Czy nasze czyny nie mówią głośniej niż słowa? Co jest naszym prawdziwym skarbem? Tym, co najbardziej miłujemy, czemu poświęcamy nasze życie. To, co zajmuje najwięcej miejsca w naszym sercu, jest naszym skarbem. Tak? Gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Mamy w tytule wykładu słowa naszego Pana. Czyli to, co zajmuje najwięcej miejsca w naszym sercu, jest naszym skarbem. A jako, że nasze serce, jak wspominałem przed chwilą, są zwodnicze, to nie możemy ufać temu, co mówił nam na ten temat, i każdy z nas powinien osądzić swoje własne serce i wybadać, co jego serce ceni sobie najbardziej. I tutaj można poddać się pewnym testom. Test numer jeden. To jest naszym skarbem, o czym nasz umysł i serce najchętniej myślą. I chociaż od czasu do czasu inne sprawy zajmują nasze serce i umysł, to powracają one do swojego skarbu, gdy tylko ustanie owa przyczyna, która odciąga myśli i uczucia od skarbu. Tak jak igła kompasu zawsze powraca do bieguna, gdy tylko przestanie na nią oddziaływać jakieś inne pole magnetyczne. No to taki test można sobie zastosować. Test numer dwa. To jest skarbem naszego serca, czemu poświęcamy najwięcej czasu, sił żywotnych, wygody, dlaczego jesteśmy w stanie ponieść wielkie ofiary. I test numer trzy. To jest naszym skarbem, o czym najchętniej mówimy z tymi, których miłujemy, i to jest naszym skarbem, co jesteśmy skłonni bronić, w obronie czego jesteśmy skłonni oddać życie. Pamiętam, że kiedy kiedyś dawno temu w zborze w Lublinie jeden brat, jak mówił wykład, to zacytował taki przykład, że pewien profesor swoim studentom zrobił taki test. Kazał im wziąć kartkę papieru i na jednej stronie napisz trzy rzeczy, które uważasz za najważniejsze w swoim życiu. No i dał im chwilę czasu, oni napisali. Po czym powiedział, a teraz odwróćcie tą kartkę, przewróćcie na drugą stronę i teraz napiszcie trzy rzeczy, którym poświęcacie najwięcej czasu w swoim życiu. No i jeżeli strona pierwsza i strona druga tej kartki się pokrywają, podają to samo, no to znaczy, że ktoś żyje w szczerości. Bo jeżeli się te dwie rzeczy nie pokrywają, no to ktoś żyje w zakłamaniu. Czyli jedno mówi, że jest dla niego ważne, a co innego robi w swoim życiu, oszukując samego siebie. Bo jego skarbem i rzeczą najważniejszą jest to, co ma na tej stronie, na której napisał trzy rzeczy, którym poświęca najwięcej czasu w swoim życiu. To jest jego prawdziwy skarb. A to, co napisał na tamtej stronie, To jest to, co wypadałoby mieć za skarb, bo to jest danym w jego środowisku, jest to dobrze przyjęte i, no i wszyscy tak mówią, że albo wszyscy jest to uważane, że to są właśnie dobre skarby, dobre rzeczy i temu warto poświęcać swoje życie i swój czas. No to jest to przyczynek do refleksji, by nad czymś takim się zastanowić, jak coś takiego istnieje. Oczywiście gromadzenie sobie skarbu w niebie wcale nie oznacza, że nie możemy miłować ani żony, czy męża, czy dzieci, czy że nie możemy oceniać piękne natury, lecz że nie są one już dla nas skarbami. A jeśli kiedykolwiek dojdzie do konfliktu interesów, jeśli trzeba będzie z któregoś zrezygnować, no to wtedy bez problemu opowiemy się po stronie Pana, bo tamte rzeczy były rzeczami, które potrafiliśmy cenić, ale nie były naszym skarbem w życiu. I jeszcze raz chciałbym podkreślić, że to, że nie można miłować jednocześnie skarbu niebiańskiego i skarbów na ziemi, bo tak jak mówił nasz Pan, nie można służyć Bogu i mamonie. A taką drogą służenia Bogu i mamonie poszedł ogół chrześcijaństwa w pierwszych wiekach naszej ery. No i widzimy, do czego to doprowadziło. Do tego, że skarby niebiańskie zostały całkowicie zamienione na ziemskie. Te ziemskie wyparły te niebiańskie. Jak gdyby te niebiańskie zostały tylko na tyle, na ile nie przeszkadzały w osiągnięciu skarbów ziemskich. Tak, rzeczy duchowe tam pozostały w pewnej tylko formie. Więc to pytanie ciągle powraca, czy służymy Bogu, czy mamonie. Poświęcając się Bogu, powiedzieliśmy: Panie, oddaję Ci wszystko, co mam, cały swój czas, talenty, siły, majątek i tak dalej. A Pan jak gdyby nam odpowiedział: to dobrze, moje dziecko, przyjmuję to, ale nie masz chodzić nagi czy też obszarpany, byś mógł mi służyć. Jest rzeczą właściwą, byś zapewnił sobie rzeczy niezbędne do życia. Lecz nie myśl, by złożyć sobie najpierw pewną kwotę pieniędzy, a potem głosić królestwo. Bo to czasami niektórzy mieli takie pomysły, to zwłaszcza już nie w wieku Ewangelii, w ruchu brata Russella. Niektórzy byli zainteresowani, ale najpierw myśleli sobie, że, no, że trzeba się zabezpieczyć tutaj, zdobyć odpowiednie środki, założyć lokaty w banku. Jak już będę miał być zabezpieczony, no to wtedy mogę się zaangażować w działalność, mogę się jej poświęcić. I właśnie niektórzy mogliby tak myśleć i oponować przeciwko temu, by najpierw nie zabezpieczać samego siebie, argumentując, że nieskładanie skarbów na ziemi doprowadzi do niedostatku, kiedy przyjdzie choroba, ale takie coś właśnie postawi nas w sytuacji, w której będziemy mogli rozwijać naszą ufność w obietnice Pana. Bo niektórzy chcieliby działać w sposób ziemski, czyli samemu zabezpieczyć swoje życie i środki potrzebne do tego, a tymczasem trzeba pokładać, zabezpieczać na tyle, na ile możemy, nie z wyprzedzeniem, że muszę najpierw zabezpieczyć sobie kolejne 30 lat życia, tylko ufać, że jak przyjdzie, będą te 30 lat życia mijały, przyjdzie przyszłość, to jak będzie, że Pan będzie pomagał. I możemy zacytować tutaj Psalm 37, 25 werset. Psalm 37, 25 werset, który brzmi tak, pisze psalmista. Byłem młody i jestem już stary, lecz nie widziałem sprawiedliwego, który by był opuszczony, ani żeby jego potomstwo żebrało o chleb. Psalmista mówi, że obserwuje od czasu swojej młodości do starości, czyli długi okres czasu, i jeszcze nie widział sprawiedliwego, który byłby opuszczony, ani potomstwa jego żebrzącego o chleb, bo Pan takie rzeczy zabezpiecza. I czy też możemy jeszcze czytać Rzymian 8:28. Rzymian 8:28, znane nam słowa, a wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według Jego postanowienia. Tutaj można by przytoczyć przykład jednego brata z czasów brata Russella, o którym brat Russell pisze w jednym ze strażnic, że miał takiego brata, z którym byli bardzo blisko, nawet, że mówili, byliśmy jak bracia. No, ma tutaj na myśli jak tacy bracia cieleśni, którzy są blisko ze sobą związani w początkach działalności brata Russella, ale ten drugi brat właśnie przyjął taką filozofia, że on najpierw musi zabezpieczyć byt swojej rodzinie, zanim będzie mógł się zaangażować w służbę. I tak powiedział bratu Russellowi, że on teraz odchodzi od tej działalności, bo on musi się skupić na pracy świeckiej, żeby zabezpieczyć byt swojej żony, żeby jego żona nie cierpiała żadnego niedostatku. Ale jeżeli Pan kiedykolwiek da mu pieniądze tak, że byt jego rodziny będzie zabezpieczony, to on oczywiście wtedy w pełni się zaangażuje w to, żeby głosić Słowo Boże. No i akurat tak się złożyło, że te pieniądze bardzo szybko dostał, bo w swojej pracy no, widocznie był dobry, awansował bardzo szybko, że wkrótce z pracownika stał się dyrektorem, jednym z dyrektorów, a nawet później wkrótce potem współwłaścicielem tej firmy. I na dzisiejsze warunki stał się multimilionerem, bardzo bogatym człowiekiem w dość krótkim okresie czasu. Brat Russell wtedy mu przypomniał te jego słowa, co powiedział. On, usłyszawszy te słowa, tylko mógł się rozpłakać, bo pamiętał, że takie słowa powiedział, ale stwierdził, że w tej chwili to on jest kompletnie przywiązany do tego biznesu, ani na chwilę nie może go zostawić, bo kiedyś był tylko zwykłym pracownikiem, który jak zrobił swoją działkę, to nie musiał dalej myśleć, a teraz zarządza tym biznesem i wisi na nim nie tylko to, co on robi, ale wisi cały zakład. Wszystko to, co inni robią, i on musi teraz pilnować nie tylko tego, co robi, ale musi pilnować innych i musi myśleć o ruchach na przyszłość, w którą stronę to skierować, a to zależy od bardzo szeregu okoliczności, i to ktoś taki rzeczywiście, nawet jak nie jest w pracy i ma dzień wolny, to też potrafi o takich rzeczach myśleć. Później brat Russell mówi, że cena tego wszystkiego była taka, że po pewnym czasie odszedł od ruchu prawdy w ogóle, zmieniał, po drodze zaliczył kilka innych kościołów też, aż w końcu zmarł człowiek, który kiedyś brat dla brata Russella, który właśnie przyjął taką niewłaściwą filozofię życia, żeby najpierw zgromadzić sobie skarby na ziemi, a potem dopiero skupić się nad gromadzeniem skarbów niebiańskich. To jest to właśnie przykład pokazujący, że tak nie należy postępować. Zobaczmy jeszcze, co w tym temacie ma do powiedzenia apostoł Paweł w pierwszym do Tymoteusza, w 6 rozdziale, w wersetach od 6 do 10. Pierwszy do Tymoteusza, 6 rozdział od 6 do 10. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym, tak zdaje się mówi Biblia Warszawska. Wiem, że inne polskie, któryś z polskich przykładów powszechnie u nas używany mówi z poprzestawaniem na swoim. Sprawdzałem to w przykładach angielskich i tam króluje jedna myśl, dziesiątki, kilkadziesiąt przykładów patrzyłem angielskich, to tylko jeden czy dwa coś innego proponowały, one wszystkie są zgodne, że myśl tutaj jest taka, że wielkim zyskiem jest pobożność z zadowoleniem. Że wielkim zyskiem jest pobożność z zadowoleniem w domyśle z tego, co się ma. Że jest się zadowolonym. Jeżeli jesteś pobożnym i zadowolonym z tego, co masz, i tutaj kontekst pokazuje, że mówimy o rzeczach materialnych, to jest wielki, prawdziwy zysk dla ciebie. Bo jeżeli jesteś pobożny, czyli miłujesz Boga, ale nie jesteś zadowolony z tego, co masz. To znaczy, że wiadomo, że nie jesteś zadowolony z tego, że masz za dużo, tylko jesteś niezadowolony, że masz za mało i chcesz zabiegać o rzeczy materialne, to wtedy robisz sobie problemy i pobożność twoja nie będzie dla ciebie wielkim zyskiem, bo zostanie w dużej mierze zniwelowana przez twoje zabiegi zdobywania dóbr tego świata. Więc jeszcze raz zaczynam od wersetu 6. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem. Czyli tak, a powiedzmy tak, i rzeczywiście, tak jak mówią przykład angielski, i rzeczywiście wielkim zyskiem jest pobożność z zadowoleniem, i czytamy dalej, albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. A jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne, bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Tutaj przerywam ten cytat, ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne, bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Dlatego wielkim zyskiem jest pobożność z zadowoleniem. Bo jeżeli tego zadowolenia nie ma, jest chęć bycia bogatym, no to wpada się w pokuszenie, w sidła, szkodliwe pożądliwości, które potrafią nawet pogrążyć w zgubę i zatracenie. I dalszy ciąg tego cytatu. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Ale Ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. O to właśnie, żebyś był bogaty w Bogu. Bo tak? Jeżeli masz sprawiedliwość, zabiegasz o sprawiedliwe postępowanie, o pobożność, o wiarę, miłość, cierpliwość, wszystko są to zalety charakteru. Możemy powiedzieć, że w przypadku tych dzieci Bożych, które gonią za ziemskim zyskiem, to Pan czasami pozwala, by to, co umiłowali, stało się dla nich sidłem, utrapieniem, powodem ich doświadczeń, po to, by bałwany, którym służyli, upadły, by ziemskie szczęście przemieniło się w gorycz, by sterani życiem ze zbolałym sercem mogli powrócić do Pana. Innymi słowy, Pan przeprowadza, żeby uratować takie jednostki, przeprowadza przez ucisk, by w tym ucisku mogli się oczyścić, tak jak wielka kompania musiała przejść jako klasa cała. A powiedziałbym, właśnie w wielkiej kompanii na pewno było sporo takich, którzy znaleźli się w wielkiej kompanii, czy odpadli z malutkiego statka z tego powodu, że próbowali dwie rzeczy osiągnąć, i skarby niebieskie, i skarby ziemskie zdobyć. Przez to pogrążali się tutaj, wpadali w te bezsensowne, szkodliwe pożądliwości, jak pisze apostoł Paweł, trzeba było ich z tego oczyszczać. Tych, których dało się oczyścić, to zostali w wielkiej kompanii. Tych, których nie dało się oczyścić, no to która śmierć ich czekała. Więc jest takie zagrożenie, któremu też podlegamy, bowiem świat, w którym żyjemy, w zastraszającym tempie pogrąża się w materializmie, zupełnie tracąc duchowość z oczu i ograniczając się wyłącznie do tego, co widzialne. Co widzialne, co jest tu i teraz. Liczy się to, co widzę i co mogę mieć. Tu i teraz. Czego nie widzę, tu i teraz, albo w najbliższej perspektywie, jest bez znaczenia. W takim świecie żyjemy i takie wpływy na nas oddziaływują. Więc żyjemy w świecie, który umiłował dobra materialne tak bardzo, jak nigdy wcześniej w historii nie miało to miejsca. Chociaż ludzie od początku dziejów ludzkości miłowali dobra materialne, ale nigdy tak bardzo jak teraz, no bo nigdy tak bardzo tych dóbr do zdobycia nie było. I nawet jeżeli kiedyś w przeszłości ktoś miłował, to jego miłość była osłabiana przez realizm, że dobra nie do zdobycia. Jak się cofniemy powiedzmy do średniowiecza, no to jak był, większość ludzi mieszkała wtedy na wsi i uprawiała rolę. No ale jak ktoś taki widział, jak jakiś arystokrata czasami przejeżdża na pięknym koniu, pięknie odziany, to on wiedział, że on nigdy takim arystokratą nie będzie, takiego pięknego konia i takich pięknych szat nie będzie miał. I nawet jak mi się pomyślało chwilę, że fajnie by tak było, to o tym zapomniał, bo raz, że miał ciężką pracę, która mu takie myśli wypędzała z głowy, nie ma na to czasu, ale dlatego było to kompletnie nierealne. Natomiast dzisiejszy świat daje ludziom możliwości. Niejeden się dorobił od pucy buta do milionera. Doszedł, czy w ogóle poprawił swoją sytuację. Jest to dla wielu ludzi spotyka. Nie jest to taki cel, taka mrzonka totalna, jak mogła być dla człowieka mieszkającego na wsi w średniowieczu. Dzisiaj to nie jest taka mrzonka, to jest zmiana, są możliwości, dlatego tak wielu ludzi się stara. Dlatego ta miłość do tych dóbr materialnych jest tak wielka, jeszcze raz, że ich jest więcej niż kiedykolwiek wcześniej i są większe możliwości ich zdobywania niż były w przeszłości. Z tego powodu ci, którzy próbują chodzić z Bogiem, mają coraz trudniej w swoim życiu. Coraz bardziej mogą przypominać tego posianego międzyciernie z przypowieści naszego Pana, że posiane międzyciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. Jak nasz Pan omawia te cztery rodzaje gleby w tej przypowieści, to ten, który jest posiany między ciernie, jest najbardziej tragiczną z tych wszystkich gleb. No bo jedna była dobra, no to przyniosło dobre efekty, no to możemy odstawić, ale były trzy, które nie przyniosły owocu. Posiany na drogę, gdzie nie było możliwości wzrostu, i posiany na skały, gdzie była bardzo cienka gleba, on też nie miał możliwości wzrostu. To są tacy, którzy nie mieli szansy skorzystania z okupu Jezusa w tym życiu. Nawet jak się o tym dowiedzieli, to byli no, zbyt płytcy w swoim charakterze, w swojej tożsamości, żeby cokolwiek mogli z tego skorzystać. To wśród tych nie było poświęconych. Wśród tych nie było spodzonych z ducha. W ogóle to są ludzie na wiek tysiąclecia do pracy. Bóg się wtedy nimi będzie zajmował. Natomiast ten posiany między ciernie, to tam było dużo gleby i to dobrej gleby, to on by, jedyna różnica między tym posianym między ciernie, a tym posianym na dobrej glebie, to to, że tu były ciernie, a tam nie było. Że tutaj, innymi słowy, tutaj też była możliwość wzrostu i zdobycia nagrody. Ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. I w dzisiejszych czasach te ciernie no, rozrastają się, tłumią nas coraz bardziej. Warto o tym pamiętać, żebyśmy mogli się, na ile się da, bo tak wydaje mi się, całkowicie odporni to nie jesteśmy na takie rzeczy, to musi, ale ile się da, żeby się strzec i ograniczać te wpływy, przypominając sobie chociażby to, co mówi Kaznodzieja w 1:8, że oko nie nasyci się widzeniem, a ucho nie napełni się słyszeniem. Czyli jeżeli ktoś będzie chciał w takie rzeczy materialne iść, to nigdy nie będzie miał dość. Nie, żeby nie mówić sobie, że jeszcze tylko to potrzebuję, a już potem będę zadowolony. Nie, bo jak osiągniesz to, to będziesz myślał o czymś następnym, o czymś jeszcze lepszym, co mógłbyś zdobyć. Dlatego też należałoby odciągać serce od rzeczy widzialnych, do których ono będzie tak samo czynnie powracało, bowiem to specyfika, cecha charakterystyczna istot cielesnych, że samoczynnie dążą do celów cielesnych. To jest naturalne, to jest normalne dla takich istot. Każda istota zachowuje się zgodnie ze swoją naturą i nie można się dziwić, że pies robi pewne rzeczy, bo to są rzeczy typowe dla natury psa. Natomiast my jako ludzie próbujemy też może robić rzeczy typowe dla, no powiedzmy, gatunku ludzkiego, typowe dla ludzi, czyli zajmowanie się rzeczami cielesnymi, tymi rzeczami, które nasze oczy postrzegają i nasza ludzka mądrość ocenia jako dobre, że warto je mieć, ale my staramy się tutaj jakoś bić na trochę wyższy poziom jako ludzie, korzystając z tego, że mamy rozum i możemy dokonywać wyborów, mamy wolę, która może działać w nas, czego na przykład no, pies nie ma i trudno mu wyjść ponad rzeczy psie. Zresztą nikt nigdy nie oczekiwał od takiego i takiej możliwości nie dawał, bo nie po to zostały psy stworzone, żeby się rozwijać w jakiś wyższy poziom bytu. Natomiast ludzie dostali taką szansę od Boga w wieku Ewangelii, poprzez spodzenie z ducha, by nawet uzyskać zmianę natury z ludzkiej na duchową, a nawet na naturę boską. No, dlatego musieli podejmować ten wysiłek. A my, to, które jeszcze nie rościmy sobie takich wysokich aspiracji, ale też musimy zwracać się ku duchowym rzeczom i starać się nimi żyć, bo rzeczy te ziemskie związane są z niedoskonałością i są marnością, tak to mówi kaznodzieja, marność nad marnościami i są tak naprawdę rzeczami, którymi nie można się nasycić. Tak jak Salomon mówi w księdze Kaznodzieje Salomonowego 5:9, kto miłuje pieniądze, pieniędzmi się nie nasyci, a kto miłuje bogactwo, zysków mieć nie będzie. Możemy dodać, prawdziwych zysków mieć nie będzie. Zatem kończący się rok i zaczynający się nowy rok jest dobrą okazją właśnie do refleksji na taki temat, co było naszym skarbem, czyli do czego lgnęły nasze uczucia. No i także jest to okazja, żeby podjąć postanowienia pewne, słynne noworoczne postanowienia, żeby coś poprawić w nowym roku. I tutaj w refleksji, zastanowieniu się nad tym minionym rokiem pomogą nam kolejne słowa brata Russella tutaj z Przywróków Strażnicy, on zapisane 43:12, gdzie on napisał tak. Tak długo, jak wzrastamy w łasce, każdy dzień każdy miesiąc, każdy rok powinien być naszym najlepszym, naszym najszczęśliwszym rokiem najbliższej społeczności z Panem. Tak długo, jak zaraz czytam jeszcze raz, tak długo jak zostanę w łasce, każdy dzień, każdy miesiąc, każdy rok powinien być naszym najlepszym, naszym najszczęśliwszym rokiem najbliższej społeczności z Panem. Czyli innymi słowy, jak się rozwijamy, no to każdy rok powinien być coraz lepszy dla nas. I czy to był dla nas taki rok? Można się zastanowić. Jeżeli był, to dobrze. Jeżeli nie, no to dlaczego? I można podjąć postanowienia, żeby nowy rok był lepszym rokiem dla nas, jeżeli ten akurat miniony, czy ileś tam minionych roków, tak, lat, nie było takimi najlepszymi. I na zakończenie jeszcze odczytam wiersz pod tytułem Życzenia noworoczne. On jest w tym naszym tomiku z wierszami, jest to numer 256 na 248 stronie. Ja go przeczytam, on będzie przeczytał troszeczkę inaczej niż tam, bo no, to jest kwestia tłumaczenia, to mamy dane, ktoś zostało przetłumaczone, a ja dawno temu, to bardzo stary mój wykład, kiedy tego tomika wierszy jeszcze nie było, nikt tego nie przetłumaczył, na potrzeby tego wykładu sam zrobiłem tłumaczenie, ale to każdy jak tłumaczy, a zwłaszcza jak się poezję tłumaczy, to to trochę inaczej wychodzi, więc w moim tłumaczeniu wygląda to w ten sposób. Noworoczne życzenia. Czego mam Ci życzyć w tym nowym roku? Czy skarbów ziemskich? Czy pieśni o wiosennym czasie, przyjemności i śmiechu? Czy drogi kwiatami usłanej, niebios zawsze przejrzystych? Czy to wszystko zapewniłoby Ci szczęśliwy nowy rok? Czego więc mam Ci życzyć? Czy można znaleźć coś, co dałoby Ci prawdziwe szczęście przez cały rok? Gdzie jest skarb trwały i drogocenny, który zapewni Ci szczęśliwy nowy rok? Życzę Ci więc wiary, co wzrasta, krocząc światłości, nadziei, co obfituje szczęśliwej i radosnej, miłości, co będąc doskonała, usuwa wszelką bojaźń. To zapewni Ci szczęśliwy nowy rok. Pokoju w Zbawicielu, odpoczynku Jego stóp, uśmiechu Jego oblicza promiennego i świetlanego, radości z Jego obecności, Chrystusa coraz bliższego, to zapewni Ci szczęśliwy nowy rok. Oby taki szczęśliwy nowy, na za kilkanaście godzin zaczynający się nowy rok mógł być dla nas, tego obywatelstwu życzę. Sam również pragnę i na tym kończę.